Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Cały nasz magazyn poświęcony będzie tematyce wiary. Na wstępie zapraszamy na audycję przygotowaną przez Radio Fiat. Będzie w niej mowa o inicjatywach przewidzianych na Rok Wiary w Archidiecezji Częstochowskiej. Także w obchody tegoż roku wpiszą się rozważania o katechizmie księdza Dariusza Kowalczyka, jezuity. Natomiast o wierze młodych w rozmowie z księdzem Leszkiem Gęsiakiem, jezuitą, opowie ordynariusz radomski, biskup Henryk Tomasik. Przed mikrofonem Łukasz Lewicki, zapraszam serdecznie.
Obchody ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI roku wiary zainaugurowano w Częstochowie mszą świętą wraz z nieszporami, którym przewodniczył arcybiskup Wacław Depo. Wiara ma szansę, bo odpowiada naturze człowieka, rozumnej i wolnej. W człowieku żyje niewygasła tęsknota za Bogiem, za tym, co nieskończone, mówił metropolita częstochowski, który przypomniał też, jak ważne jest głoszenie Chrystusa współczesnemu światu bez lęku. Oby rok wiary ogłoszony przez papieża Benedykta XVI był dla nas szczególnym czasem osobistej relacji naszego spotkania z żywym Jezusem, apelował metropolita częstochowski.
To nie jest tylko historia, to nie jest tylko jakaś tradycja ludzka, która przekazuje nam takie czy inne mniej barwne obrazy. To jest po prostu konkret i rzeczywistość i dlatego to, co wyznajemy chociażby w tajemnicy Eucharystii, że tutaj jest obecny, żywy, rzeczywisty, realny, substancjalny również pod postaciami chleba i wina Chrystus, to również jest i na kartach Pisma Świętego i w ogóle w życiu i wspólnocie Kościoła. I odkrywanie Jego obecności jako kogoś żywego, konkretnego, a nie tylko wspomnienia, jest naszym zadaniem.
Arcybiskup Wacław Depo apelował też, aby w roku wiary umocnić więź Kościoła z Chrystusem. Zdaniem arcybiskupa Depo ostatnie pontyfikaty błogosławionego Jana Pawła II i Benedykta XVI świadczą o komplementarności dróg Kościoła i Chrystusa.
Nie ma spotkania z Jezusem poza Kościołem i my tajemnic Jezusa uczymy się w Kościele, bo tutaj Chrystus obiecał nam Ducha Świętego, że Jego odejście jest na tyle również dyspozycyjne dla działania Ducha Świętego, bo On przypomni nam wszystko, co Jezus nam uczynił i to On nas przekona również o grzechu i to On nas również uczyni świadkami tej wyznawanej prawdy.
W czasie uroczystej mszy świętej w homilii arcybiskup Wacław Depo podkreślał, że w roku wiary trzeba wrócić do jej obrony.
Rok wiary to wezwanie, aby skończyć z postawą, która jest plagą dzisiejszych czasów. Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Trzeba wrócić do obrony wiary, aby umieć odpowiedzieć na pytania o swojej wierze. W kogo wierzę i komu wierzę, żeby nie być wobec zarzutów bezbronnym intelektualnie.
Błogosławiony Janie Pawle II, wołamy i prosimy, błogosław nam z domu Ojca na drogach wierności łasce. Tymi słowami zakończył homilię na rozpoczęcie roku wiary metropolita częstochowski. Niestety dwa wydarzenia położyły się cieniem na obchody roku wiary w Częstochowie. W nocy z 24 na 25 listopada podpalono drzwi kościoła rektorackiego pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w tajemnicy Emaus w Częstochowie na cmentarzu Kule, gdzie w podziemiach spoczywają doczesne szczątki księży biskupów pomocniczych archidiecezji. Specjalny komunikat w tej sprawie wystosował arcybiskup Wacław Depo.
Wobec ostatniego zdarzenia, jakim było podpalenie drzwi kościoła rektorackiego na cmentarzu Kule, pragniemy wypowiedzieć stanowcze: nie pozwolimy, aby język nienawiści wobec wiary chrześcijańskiej rozszerzał się, był obecny i bezkarny w naszym mieście i w naszej ojczyźnie.
Metropolita częstochowski we wspomnianym komunikacie podziękował też częstochowskim strażakom za błyskawiczną akcję gaśniczą, dzięki której nie doszło do spalenia całego kościoła. Natomiast 9 grudnia rano, przypomnijmy, doszło do incydentu próby znieważenia cudownego obrazu Najświętszej Marii Panny. Sprawcę ujęto, natomiast w nocy z 11 na 12 grudnia na Jasnej Górze odbyło się comiesięczne czuwanie, które było wielką modlitwą ekspiacyjną za próbę zniszczenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Przewodniczył jej metropolita częstochowski, który powiedział, że nasza modlitwa jest pierwszą i najskuteczniejszą odpowiedzią, jaką możemy dać.
Dzisiaj przychodzimy do Ciebie, aby obok słów jestem, pamiętam, wypowiedzieć w apelowej przysiędze czuwam. To słowo wypowiadamy z mocą, aby obudzić uśpione sumienia. Wypowiadamy je nad tymi, którym grozi utrata duchowego słuchu i duchowego wzroku, a tym samym i dziedzictwa dzieci Bożych. Czuwaj nad nami wszystkimi, abyśmy nie zagubili dróg do Twojego Syna, jedynego pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi.
Ten kolejny niedzielny cios kolejnego zranienia oblicza Twojego i Syna na podobieństwo skradzenia i profanacji z 1430 roku nie możemy spokojnie odbierać tylko i wyłącznie w kategoriach odejścia od rozumu czy aktu niewiary, albowiem Ewangelie i Dzieje Apostolskie dostarczają nam aż nadto dowodu, że ludzie chorzy garnęli się do Jezusa, aby u Niego znaleźć pomoc i obronę. Oni nigdy nie wystąpili przeciwko Niemu. Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, Maryjo, aby wsłuchać w bicie Twojego serca, które wzięło w siebie ten cios, aby przetworzyć z niego siłę i jedność dla narodu i Kościoła, bo przecież jesteś naszą przedziwną mocą i obroną, powiedział arcybiskup Wacław Depom. Przypomnijmy, 9 grudnia, krótko po incydencie, kaplica została zamknięta, otwarto ją tuż przed południem, przed mszą świętą wspólnotową Paulinów. Znamienne zadanie w roku wiary spoczywa też na członkach Akcji Katolickiej. Nowy prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, dr Artur Dąbrowski, zwraca uwagę, że droga do naszej wiary wiedzie poprzez odkrycie prawdy o narodzeniu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.
Słowo Boże mówi, że łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Łaska, czyli dar wiary, który Jezus nam daje, każdemu z nas, prawda? On leży też przed sercem tych osób, które nie wierzą. Te, które nawet krytykują Kościół dla samej krytyki, tych, którzy go szkalują, dlatego że jest im tak wygodniej i na tym zbijają kapitał polityczny. Natomiast zwróciłem uwagę na taką jedną rzecz, że dzisiaj właśnie w tej kwestii relacji międzyludzkich, relacji filozoficznych, u podnóża tego wielkiego kryzysu leży kryzys prawdy, jak ona jest dzisiaj rozumiana, jak jest podważana już nie tylko przez postmodernizm i jakiekolwiek inne nurty negujące zasadę rozumu człowieka, odwoływanie się do rozumu, to tutaj mamy jeszcze z taką kwestią demoniczną do czynienia, bo jawny sprzeciw, bardzo często obnażając błędy Kościoła, jeżeli my nawet przypomnimy sobie, że Kościół jest jedyną instytucją na świecie, która przeprosiła za grzechy swoich dzieci, nigdy tego nie uczynili marksiści, nie usłyszeliśmy słowa przepraszam za Katyń, nigdy nie usłyszeliśmy słowa przepraszam za miliony ludzi, którzy zginęli w łagrach na skutek błędnej, demonicznej koncepcji. Zawsze odrzucenie wiary wiąże się z odrzuceniem koncepcji człowieka. I nie ma 10 koncepcji. Prawda jest tylko jedna. Ojciec Święty, kiedyś Jan Paweł II właśnie zapytany o to, co by się stało, gdyby zginęły wszystkie egzemplarze Pisma Świętego, którą Ewangelię, jaką część Biblii chciałby właśnie, żeby się zachowała. I wtedy pada ta odpowiedź papieża, że poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Jan 8:32.
Prezes Częstochowskiej Akcji Katolickiej musiał u progu swojej działalności zmierzyć się z kilkoma objawami jawnej działalności przeciwko Kościołowi, polegającej między innymi na umieszczeniu w Częstochowie billboardowej kampanii antyreligijnej Nie kradnę, nie zabijam, nie wierzę, a także pomysłom częstochowskiej lewicy w sprawie dofinansowania z budżetu miasta zabiegów in vitro. Mocny głos zabrał też w sprawie prób ograniczenia nauki religii w szkołach, uznając katechezę za przedmiot absolutnie konieczny w kształtowaniu postaw młodego człowieka.
Jest ta potrzeba katechezy. Młody człowiek dzisiaj jest zagubiony i trzeba go odszukać. Nie da się powiedzieć, że my sobie stworzymy nowoczesne państwo, bo taki projekt już upadł, nowoczesnego człowieka, ewentualnie Kościół sobie dopasujemy do naszych potrzeb ideologicznych. Nie ma takiej możliwości. Po prostu jesteśmy posłani nie z takimi ludźmi, czy nie z takimi instytucjami, które nas próbowały podważać naszą wiarygodność. Kościół stawiał im czoła i identycznie myślę, że tutaj w tej sytuacji wyjdziemy z tej potyczki, z tej zaczepki Kościoła, myślę, zwycięsko.
Na szczęście młodzi ludzie w archidiecezji częstochowskiej ochoczo włączają się w projekty Roku Wiary, czego dowodem jest ich olbrzymie zaangażowanie w Europejskie Spotkanie Młodych, które na przełomie roku odbędzie się w Rzymie, mówi ksiądz Marek Bator, duszpasterz akademicki częstochowskiej młodzieży.
Rok Wiary jest wyznaczony po to, żeby tych młodych zainteresować Kościołem, zainteresować Biblią, dlatego też nawet te konspekty są przygotowane w takim schemacie biblijnym, dogmatycznym i życia Kościoła, czyli przykłady świętych, którzy, no, jakby nie patrzeć, to utorowali nam drogę w poznawaniu i zakochaniu się w Bogu i w tym wszystkim, co Pan Bóg nam daje. Dlatego ten rok wiary jest rokiem odnowienia wiary, jakby otworzenia oczu.
Każdy miesiąc roku wiary wiąże się z małym, ale konkretnym zadaniem apostolskim, które należy spełnić indywidualnie lub w gronie przyjaciół, dodał ksiądz Marek Bator. Przypomnijmy, w lutym w ramach Roku Wiary planowana jest pielgrzymka archidiecezji częstochowskiej do Ziemi Świętej, której przewodniczył będzie metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo. Na temat Roku Wiary w kościele odbywać się będą także rekolekcje adwentowe i wielkopostne w parafiach. W środowiskach teologicznych pojawią się organizowane sympozja i konferencje naukowe.
O katechizmie w Roku Wiary mówi ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita.
Człowiek może poznać Boga głębiej tylko wtedy, jeśli sam Bóg zechce mu się objawić. I rzeczywiście Bóg dał się poznać w ludzkiej historii. Katechizm, począwszy od numeru 54, mówi o etapach objawienia. Już na początku Bóg zwrócił się do pierwszych rodziców, zapraszając ich do wewnętrznej komunii z sobą. I to zaproszenie nigdy nie zostało cofnięte, nawet w wyniku tej antropologicznej katastrofy, którą nazywamy grzechem pierworodnym. Po upadku pierwszych rodziców Bóg wiele razy wychodził ku człowiekowi, oferując mu przymierze. Historia Noego jest pierwszym tekstem biblijnym, w którym Bóg zawiera przymierze z człowiekiem. Tęcza jest znakiem tego przymierza. Rzekł Bóg do Noego: to jest znak przymierza, które zawarłem między mną a wszystkimi istotami, jakie są na ziemi. Katechizm podkreśla, że przymierze z Noem pozostaje w mocy, dopóki trwa czas narodów, aż do powszechnego głoszenia Ewangelii. Zdanie to przywodzi na myśl tajemniczą wypowiedź Jezusa z Ewangelii Łukasza: a Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. Innym przymierzem jest przymierze z Abramem. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi, powiedział Bóg do Abrahama. Lud pochodzący od Abrahama stanie się rzeczywiście depozytariuszem obietnic danym patriarchom, to znaczy ludem wybranym. Z tym właśnie ludem Bóg zawrze przymierze na Synaju. Ten lud za pośrednictwem Mojżesza otrzyma dekalog, 10 słów życia. Przymierza osiągają swą pełnię w osobie Jezusa Chrystusa, który jest jedynym, doskonałym i ostatecznym słowem Ojca. Przypominajmy sobie zatem przymierza Boga z ludźmi, które dotyczą także nas. W historii Noego, Abrahama, a przede wszystkim Jezusa z Nazaretu możemy odkryć sens i cel naszego życia.
Moim gościem jest dzisiaj ksiądz biskup Henryk Tomasik, ordynariusz radomski. Witam bardzo serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie.
Rola księdza biskupa w Polsce wszystkim kojarzy się z ludźmi młodymi. Sam ksiądz jeszcze zanim został biskupem, był duszpasterzem akademickim przez wiele lat. Jaka jest dzisiaj młodzież w Polsce?
To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że bardzo jest zróżnicowana. Nasza młodzież jest pełna kontrastów. Mamy bardzo dużo dobrej młodzieży zaangażowanej w ruchy stowarzyszenia, w ruchu Światło Życie, w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Mamy piękne schole, mamy służbę liturgiczną, ale jest także duża grupa młodzieży zagubionej. Młodzieży, która przeżywa bardzo trudne sytuacje rodzinne, trudną sytuację materialną. Mam na myśli młodzież, która ma kłopoty ze znalezieniem pracy. I ponownie, bardzo dużo studentów zna kilka języków, bardzo jest pracowita ta młodzież, ale jest chyba jedna taka wspólna cecha. Nasza współczesna młodzież potrzebuje doświadczenia wspólnoty. Wspólnoty koleżeńskiej, wspólnoty rodzinnej, także wspólnoty wiary.
Czy to oznacza, że tej wspólnoty w polskim kościele dla młodych ludzi brakuje?
Może zaczęlibyśmy od głębszych przyczyn. Często nie ma takiego doświadczenia wspólnoty w rodzinie, w swoim najbliższym środowisku i jest to poszukiwanie oparcia w innej wspólnocie.
Mówi się, księże biskupie, że duszpasterstwa akademickie, które były trzonem pracy młodzieżowej przez cały okres dominacji socjalistycznej w naszym kraju, jak gdyby straciły swoją tożsamość i swoją formułę. Czy jest jakaś nowa propozycja?
Duszpasterstwo akademickie zawsze było wielką szansą dla młodzieży studiującej i tą szansą pozostało. Jeżeli można, to ja bym zachęcał studentów właśnie do zaangażowania w pracę duszpasterstwa akademickiego, a wszystkim duszpasterzom akademickim pragnę złożyć wyrazy szacunku i wdzięczności za ich wysiłek, za ich troskę, za poszukiwanie młodzieży.
A jaka jest księdza rola jako koordynatora duszpasterzy akademickich i jako delegata Episkopatu do spraw młodzieży? Jaka jest rola księdza biskupa w koordynacji tej pracy z młodymi ludźmi w Polsce?
Mamy ruchy, stowarzyszenia i jest jednocześnie rada do spraw duszpasterstwa młodzieży, która skupia reprezentantów najbardziej zorganizowanych form pracy z młodzieżą duszpasterstwa młodzieży. Ta praca polega na pewnej próbie koordynowania, wyznaczania pewnych kierunków, a w szczególny sposób polega na przygotowaniu Światowych Dni Młodzieży i przenoszenia programu Światowych Dni Młodzieży do duszpasterstwa młodzieży, do programów duszpasterstwa młodzieży w Polsce.
Wspomniał ksiądz biskup o Światowych Dniach Młodzieży. Już rozpoczęły się przygotowania do tych najbliższych, które odbędą się w Brazylii w tym roku. Jak wyglądają te przygotowania w Polsce?
Przed każdym Światowym Dniem Młodzieży przygotowania mają podwójny wymiar. Wymiar organizacyjny i wymiar duszpasterski, duchowy. Przygotowania organizacyjne polegają na przeniesieniu pewnych założeń przyjętych przez Papieską Radę do Spraw Świeckich, a także Komitet Narodowy, w tym wypadku Komitet Brazylijski. Przenosimy to na teren Polski. Poznajemy zasady organizacyjne, zasady przygotowania, kontaktu z diecezjami. Przyjmujemy także kontakt z Komitetem Brazylijskim. To w sprawach organizacyjnych. Natomiast ważniejsze jest jeszcze przygotowanie duchowe, które adresujemy do całej młodzieży. Ze względu na dużą odległość i ze względu na ceny biletów nie będzie to bardzo liczna reprezentacja. Natomiast proponujemy całej młodzieży taką łączność duchową ze Światowym Dniem Młodzieży, z Ojcem Świętym i proponujemy przygotowanie duchowe rozłożone właśnie na cały rok. Jest to próba połączenia tych przygotowań z rokiem wiary. Na każdy miesiąc jest przygotowana propozycja refleksji nad konkretną prawdą wiary. Przygotowana jest propozycja refleksji biblijnej. Jest także propozycja celebracji związanej z tą prawdą wiary. Ukazywane są zagrożenia dla konkretnej prawdy wiary, ale także świadkowie, którzy pomagają nam zrozumieć tę konkretną prawdę wiary. I na każdy miesiąc przygotowane są propozycje zadań apostolskich. Ponadto na każdy miesiąc zostały przygotowane krótkie rozważania poświęcone tej prawdzie wiary i także codzienne krótkie refleksje możemy znaleźć na stronach internetowych Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży.
Wspomniał ksiądz biskup, że wyjazd do Brazylii będzie bardzo drogi i prawdopodobnie większość z tych, którzy chcieliby pojechać, także z przyczyn finansowych, nie będą mogli sobie na to pozwolić. Czy w tym samym czasie, kiedy będą odbywać się Dni Młodzieży w Brazylii, będzie jakaś propozycja dla młodzieży, która zostanie w Polsce?
Zachęcamy do łączności duchowej. Niektóre diecezje przygotowują się do zorganizowania spotkania, które będzie równolegle w diecezjach przebiegało z wydarzeniami w Rio de Janeiro.
Księże biskupie, jesteśmy tuż po zakończonym spotkaniu młodzieży w Rzymie, troszkę innym, bo ekumenicznym, spotkaniu młodzieży europejskiej ze wspólnotą Tezę. Jakie są pierwsze refleksje księdza biskupa już po zakończeniu tego jednak dosyć szczególnego i tutaj w Rzymie bardzo znaczącego wydarzenia?
Trzeba zauważyć, że bardzo ładnie braciom z Tezę udaje się realizować tę główną myśl, pielgrzymka zaufania przez ziemię. W tym roku uczestniczyło w tym spotkaniu 12 tysięcy młodych Polaków. Przepiękny był ten moment wyznania wiary. W Bazylice Świętego Pawła za murami zgromadziło się kilkanaście tysięcy młodych ludzi. Bazylika była wypełniona. Nieszporą przewodniczył ksiądz kardynał Ryłko. Po homilii młodzież złożyła wyznanie wiary. Był taki bardzo ciekawy symbol, gdy młodzież, wyznając swoją wiarę, śpiewając credo, credo, amen, wznosiła świecę, uznając, że Chrystus jest światłem świata, wiara jest przewodnikiem. I przypominając sobie tę prawdę wyrażoną w słowach Pana Jezusa, wy jesteście światłem świata. To było przepiękne wyznanie wiary polskiej młodzieży złożone tu właśnie w Rzymie.
Czy uważa ksiądz biskup, że to spotkanie w ten sposób także przemieni polską młodzież, która tutaj przyjechała?
Ta młodzież, która przyjechała i jest już związana z jakąś formą pracy duszpasterskiej w parafii, we wspólnotach, to jest też taka forma pogłębiania swojej duchowości, bo przyjechała młodzież wierząca, związana z ośrodkami duszpasterstwa młodzieży, ale przez doświadczenie Kościoła tu właśnie w Rzymie, myślę, że ta młodzież bardziej się zaangażuje jeszcze do pracy w swoich wspólnotach.
Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Radia Watykańskiego. Naszym gościem był dzisiaj ksiądz biskup Henryk Tomasik, ordynariusz radomski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.